Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o sytuacji chrześcijan w Chinach oraz o możliwościach zaangażowania się młodzieży w dzieło misyjne. Zgodnie z tradycją 24 maja we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w kościele obchodziliśmy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Jak wygląda tam sytuacja? Z jakimi problemami borykają się wyznawcy Chrystusa? O tym siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego, czyli popularnie ze Zgromadzenia Sióstr Werbistek.
Ten największy naród świata, jakim są Chiny, ma obecnie jakiś 1% katolików. Statystyki podają różne cyfry i są to albo statystyki kościoła oficjalnego, albo nie podają kościoła podziemnego, także te statystyki mogą się bardzo różnić, ale mniej więcej około 13-14 milionów katolików znajduje się na terenie Chin. Po takim bardzo mocnym wybuchu chrześcijaństwa, by tak można określić, w latach 90., teraz troszeczkę zauważa się jakby przyhamowanie tego całego procesu. Również i kwestia powołań. Też był to taki w cudzysłowie wybuch tych powołań, a teraz jest ich trochę mniej, aniżeli to było wcześniej. Dlaczego tak jest? Z jednej strony Kościół przechodzi ze struktur wiejskich, przechodzi do miast, a więc inna populacja ludzi jest zainteresowana katolicyzmem, a z drugiej strony po takim pierwszym oddechu, jaki był w tych latach 80. czy na początku 90., teraz ludzie znowu przygasł ten zapał wśród nich.
Sytuacja ich nie jest prosta, biorąc pod uwagę realia, z którymi zderzają się w codziennym życiu.
Jest bardzo skomplikowane. Podział na kościół oficjalny i w kościół podziemny jest tak mocno wpojony w ich serca, w ich codzienne życie, że to wnosi ogromne napięcia i utrudnienia. Kościół oficjalny nadal jest naprawdę bardzo pod wpływem rządu. I teraz, tuż po świętach Bożego Narodzenia w dniach 27-29 grudnia 16 roku, odbył się w stolicy Chin, Pekinie, kolejny kongres przedstawicieli Kościoła katolickiego w Chinach. I na tym kongresie znowu podkreślono, jak bardzo ważną rolę odgrywa państwo w odniesieniu do Kościoła. Nadal podkreśla się to, że państwo ma tu decydujące słowo. Państwo spełnia władzę nad Kościołem, spełnia władzę kontroli nad Kościołem i dlatego nie można mówić o wolności w Kościele. I to rodzi potem na co dzień ogromne napięcia.
W czym to się przejawia?
Przede wszystkim w nominacjach biskupów. Mamy obecnie 8 biskupów, którzy są nominowani przez rząd, a nie uznani przez Ojca Świętego. Wcześniejsze sytuacje były tak bardzo trudne, że dopuszczał Watykan do nominacji bez uzgodnienia z nim, z Watykanem, jednak teraz bardzo się domaga tego, żeby jednak to nie rząd decydował o biskupach, ale o nominacji biskupów, ale żeby to Watykan decydował. Jest bardzo trudno mieć tą zgodę Watykanu i zgodę rządu. Znamy taką sytuację biskupa Szanghaju, który zaraz po konsekracji jako biskup oficjalnego kościoła, a więc aprobowany przez władze państwowe, aprobowany też przez Watykan, który zaraz po konsekracji na tej samej uroczystości wyrzekł się przynależności do stowarzyszenia patriotycznego i został aresztowany. I po dzień dzisiejszy ten biskup konsekrowany jest aresztowany. Prawdopodobnie ukazał się tekst na jego blogu, który pozwolono mu prowadzić, że on wypiera się tej sytuacji, a jakby zaprzeczył, że żałuje tego, że wyrzekł się tego stowarzyszenia patriotycznego. Ale mamy pytanie, czy to jest prawdą.
Jak w tym momencie wygląda sytuacja ważności sakramentów? Czy ci kapłani, ci biskupi sprawują ważnie sakramenty?
Jeżeli oni otrzymali konsekrację z rąk prawowitego biskupa, to są sakramenty ważne, ale oni wobec wiernych sprawują ważne sakramenty.
Jak wygląda w takim razie sytuacja tego kościoła podziemnego? Czy ludzie mogą się przyznawać do tego, że do niego przynależą? Czy muszą swoją wiarę w jakiś sposób w ukryciu wyznawać?
Są kościoły, budynki kościelne na zewnątrz, widoczne jako budynki kościelne, ale w większości te wspólnoty gromadzą się w jakichś takich pomieszczeniach mało widocznych z zewnątrz, że to jest jakiś obiekt sakralny. Państwo oczywiście wie, że tam w tych miejscach się gromadzą ci ludzie, ale oni są ciągle w tym niebezpieczeństwie, że policja może przyjść i może ich rozpędzić. Także ten niepokój, ten strach ciągle towarzyszy tym ludziom.
Czy jedni nie mają żalu do drugich?
Mają ogromny żal. Rodziny są podzielone, są skłócone przez takie właśnie podziały, że jedni chodzą do jednego kościoła, inni chodzą do drugiego kościoła. Jeden z kleryków powiedział, że z tatą chodził do jednego kościoła, z dziadkiem chodził do drugiego kościoła. On się przyzwyczaił do obydwu, ale to rodzi ogromne takie właśnie na co dzień napięcia.
Jak my tutaj w Polsce możemy pomóc katolikom w Chinach?
Staramy się to robić już od kilkunastu lat, właściwie od 2004 roku, kiedy nam zaproponowano ze strony China Centrum z St. Augustin z Niemczech, gdzie taka organizacja kościelna istnieje dla pomocy Kościołowi w Chinach, abyśmy tu w Polsce też poszli w tym kierunku, ze względu na to, że nasz Kościół polski jest żywym kościołem, patrząc, porównując z Kościołem Zachodu, i że mamy jeszcze powołania i możemy rzeczywiście temu kościołowi w Chinach wiele jeszcze przekazać.
Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że do Chin nie mogą przyjeżdżać kapłani, siostry zakonne jako misjonarze.
Tak, to jest zakaz bardzo ściśle przestrzegany i ktokolwiek jedzie, to jedzie jedynie jako turysta i nie może pokazywać tego, że idzie z tytułu kościoła katolickiego. Kapłani mają w ogóle zabronione oficjalnie sprawować gdzieś mszę świętą. Muszą to nawet gdzieś na granicy podpisać, taki zakaz, że przyjmują, że się zgadzają na to. Dlatego, że taka sytuacja jest, stąd Europa, bo to nie chodzi tylko o nas tu w Polsce, Europa przyjęła taką taktykę, że chce wykształcić seminarzystów czy siostry, by oni potem u siebie mogli wspierać swój lokalny kościół. I tak robi China Centrum i tak od 10 lat już robimy my tutaj w Polsce. Pierwszy raz 10 lat temu przyleciały do nas 4 siostry zakonne i potem jeszcze inne do nich dołączyły. I stąd jest taka pomoc taką drogą, że nie my tam, ale oni tu, oni czerpią z naszego dorobku, z naszego bogactwa i wracają do siebie i dzielą się tym bogactwem tam u siebie, w swoich stronach, w swoim sposobie przekazu, bo to jest ogromnie ważne, że nasz sposób zachodni jest inny, nasze rozumienie inne. Na przykład sprawa sztuki. Wykształciłyśmy już 4 siostry, jeśli chodzi o sztukę sakralną. I one tutaj przeszkoleniu, takim praktycznym przeszkoleniu tu w Warszawie i w różnych innych jeszcze miejscach, gdzie dałyśmy im okazję zapoznać się z naszym sposobem malowania, rzeźby, robienia mozaiki. One wracają, ale już przekazują swoje obrazy w swojej kulturze, tak żeby rzeczywiście ten obraz był bliższy ich narodowi.
Czym różnimy się między sobą? Co jest specyfiką kultury chińskiej? Jak możemy przełożyć pewne prawdy na ich język, na ich sposób myślenia, rozumowania?
Ta sprawa jest bardzo trudna, bo wymaga naprawdę bardzo głębokiej takiej analizy ich pojęć. My musimy bazować na doświadczeniach uczonych, którzy zajmują się czy analizą i pojęć języka i potem próbować przekazywać te pojęcia. Nie jest to sprawą prostą. Na przykład taka prosta niby sprawa, kwestia smoka. Smok dla Chińczyka jest symbolem szczęścia, zadowolenia, radości. Dla nas to jest symbol przerażający, tak? I teraz trzeba było to odkryć, że taki ich symbol, który nam mówi coś innego, a u nich znaczy coś innego, trzeba zaakceptować ich sposób. Jest kwestia akceptacji, zgłębienia tego pojęcia i dalej akceptacji. Stąd takie wnikliwe badanie tych pojęć jest bardzo ważną sprawą, żeby docierać. Na co dzień nie czuję się takich wielkich trudności. Ja od 10 lat mieszkam, żyję z Chinkami. Kwestia samego języka jest trudnością, bo nasz język polski jest piękny, ale bardzo trudny. Dla nich wszelkie odmiany to są karykaturą nieraz, ale na co dzień są to osoby proste, są to osoby, które przede wszystkim oczekują życzliwej postawy, przyjęcia ich w tej inności, że ona będzie pewne rzeczy wyrażała inaczej, rozumiała inaczej, ale próba akceptacji, próba takiego życzliwego podejścia jest najważniejszą. Ja nie znam języka chińskiego, ale moja postawa wobec Chinek przede wszystkim opiera się na takim matczynym byciu i pomaganiu im w takim codziennym życiu. I to jest odbierane jako bardzo pozytywne. I ten język miłości, o którym nasz święty misjonarz z Chin, święty Józef Reinademetz, mówił, że językiem, który się rozumie wszędzie, to jest język miłości, jest tu podstawą.
Czy są to często siostry z tego kościoła oficjalnego czy podziemnego?
Na 6 osób, które myśmy w tych 10 latach miały, były 4 z oficjalnego, a 2 z podziemnego kościoła.
Czy nie przeszkadzało im to między sobą?
Nie. Taka jest nasza logika w pomaganiu kościołowi w Chinach, że my nie robimy podziału, my nie bierzemy pod uwagę tych względów politycznych, tylko my chcemy pomóc każdemu człowiekowi. Dlatego, żeby uczyć te osoby życia w jedności, zapraszając tu do Polski, zapraszamy z obydwu stron. Nie chcemy robić różnic, że bardziej podkreślamy jeden kościół, a jakoś tam nie doceniamy tego drugiego kościoła. Zwłaszcza jeśli organizujemy takie większe spotkania, a tym są seminaria, tak zwane seminaria dla osób konsekrowanych. Po moim pobycie krótkim w Chinach wyjechałam z takim wielkim bólem, bo siostry prosiły mnie, żeby im pomóc dalszej formacji. I po powrocie doszłam do takiego wniosku, że można je zaprosić i taką większą grupę, a więc po 20 osób, zaprosić do nas i pokazać im życie konsekrowane. I tak się udało i w tym roku po raz trzeci taką grupę 20-osobową zapraszamy do siebie i właśnie tu, w tych zaproszeniach, bardzo jasno bierzemy pod uwagę obydwa skrzydła kościoła, tak bym to nazwała, że 10 z jednego, 10 z drugiego. One między sobą potem wiedzą o tym, a doświadczenie tych wcześniejszych 2 spotkań były bardzo piękne, bo tam się nie wyczuwało, która z którego kościoła jest. Taka siostrzana relacja nawiązała się między nimi i to jest bardzo ważne, żeby ci młodzi ludzie doświadczyli, że można żyć w jedności, można razem współpracować. One same bardzo podkreślały wagę takiego właśnie spotkania wspólnego i prosiły, żeby mogły na zewnątrz, poza własnym krajem, spotkać się, uczyć tej jedności. Te 3 tygodnie bycia razem były taką bazą do nawiązania pewnych relacji i życzyły sobie, głośno to mówiły, żeby te relacje były potem kontynuowane już u nich w Chinach.
W tym roku również przygotowany jest specjalny zjazd. Kiedy on będzie?
To seminarium, już po raz trzeci, jak wspominam, będzie od 28 czerwca aż do 15 lipca. Przyjedzie 20 sióstr plus jedna już taka, która u nas teologię skończyła, więc włada dobrze językiem polskim i przyjedzie jako tłumaczka. I te siostry będą najpierw u nas w Sulejówku, bo to jest nasza baza, a potem przejedziemy do Częstochowy, do Nysy, do Opola, do Krakowa i będziemy po prostu te punkty i jako sanktuaria nasze tutaj polskie, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby siostry miały kontakt z różnymi zgromadzeniami. I kilkanaście zgromadzeń mamy na trasie, z którymi chcemy się spotkać, żeby im ukazać bogactwo i różnorodność charyzmatów. Tego one nie mają u siebie w Chinach, bo tam mniej więcej jednakowo siostry pracują. A tutaj nasza różnorodność w charyzmatach jest takim wielkim bogactwem i tym chcemy się dzielić.
A zatem zachęcam Państwa do modlitwy za Kościół w Chinach, za tych, którzy tam mają trudności z wyznawaniem wiary. A przypomnę, że moim gościem była siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, czyli popularnie ze Zgromadzenia Sióstr Werbistek.
Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down, yeah. I could sing your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down, yeah. I can sing of your love forever. I can sing of your love. I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now, yeah. I can sing of your love forever. I can sing of your love. Foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing.
Czas Wielkanocy to moment, kiedy najczęściej w Kościele w Polsce młodzi przystępują do sakramentu bierzmowania, zwanego sakramentem dojrzałości, a zatem w jakiś sposób również odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. A moim gościem jest sekretarz papieskiego dzieła rozkrzywienia wiary, ksiądz Maciej Będziński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo pięknie pani redaktor sprecyzowała tę dojrzałość, bo to jest dojrzałość do podejmowania odpowiedzialności za Kościół. Tak, sakrament bierzmowania jest nazywany konfirmacją misyjną. Sakrament bierzmowania jest bardzo mocno sakramentem misyjnym, bo kandydaci do tego sakramentu, ci, którzy otrzymują sakrament, otrzymują Ducha Świętego, a Duch Święty to jest ten, który posłał apostołów z Wieczernika na cały świat. I patrząc na młodych ludzi, patrząc na ich entuzjazm, patrząc na ich siłę, taką witalność młodzieńczą, mamy ogromne nadzieje, że to właśnie młody Kościół, ludzi, którzy przyjmują sakrament bierzmowania, oni będą potrafili zanieść Ewangelię do swoich przyjaciół, do swoich środowisk. My w papieskim dziele rozkrzywiania wiary, w papieskim dziele świętego Piotra Apostoła proponujemy wolontariat misyjny dla tych młodych ludzi, którzy myślą, że mogliby swoje talenty, swoje prace, swój wolny czas przekuć na jakieś misyjne dzieło. Mogą gromadzić się w takie grupy wolontariatu misyjnego, mogą w bardzo realny sposób przyczynić się do głoszenia Ewangelii na całym świecie poprzez swoją formację, poprzez swoją współpracę z parafią, ale też pracę na rzecz misji Ad Gentes.
Jak takie grupy powstają? Gdzie można je znaleźć i na czym polega ich działalność?
Dzieło Rozkrzewiania Wiary w zeszłym roku wydało pierwszy taki program ogólnopolski, pierwszy stopień Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW. Jest to pewnego rodzaju alternatywa, możliwość zrzeszania się w szkole albo przy parafii wokół swojego animatora. Niekoniecznie to musi być ksiądz, to może być świecka osoba, to może być student, który był na Światowych Dniach Młodzieży, człowiek, który czuje grupę misyjną, bierze do ręki przygotowany przez nas program i każdego miesiąca go realizuje. Zachęcam młodych ludzi, którzy nas słuchają, zachęcam katechetów, liderów grup parafialnych do tego, żeby poszukiwali programu. Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW jest dostępny w naszej centrali. Można z nami się skontaktować z papieskimi dziełami misyjnymi. My oczywiście będziemy służyć i pomocą taką dydaktyczną, merytoryczną, żeby podpowiedzieć, jak taką grupę misyjną założyć i w jaki sposób ta grupa może się włączyć w pracę choćby twojej parafii albo twojej szkoły.
No dobrze, ale gdybyśmy tak zdradzili chociaż kilka sekretów, czym taka grupa mogłaby się zająć?
Moi kochani, nawet mówimy choćby luty. Miesiąc, w którym jest Światowy Dzień Chorych. Taka grupa misyjna ma przede wszystkim za zadanie pójść ze swoim księdzem albo z grupą parafialną do chorych na terenie tych najbliższych. Pójść do nich, żeby przede wszystkim im usłużyć, żeby ich poznać, ale też i zaproponować swoją konkretną pomoc. Taką, że mogą przyjść po przyjęciu Komunii Świętej, po odwiedzeniu kapłana, mogą poczytać Pismo Święte, mogą pomóc w dziękczynieniu, ale też w takich prozaicznych, domowych rzeczach. To mogą zrobić najbliżej siebie, na terenie swojej parafii, swojej szkoły, swojej miejscowości, na misję. Mogą zorganizować jakieś przyjęcie, jakiś bal, upiec ciastka, sprzedać makulaturę, żeby te pozyskane fundusze wysłać konkretnemu misjonarzowi. Kiedy zbliża się listopad, mamy wtedy uroczystość Wszystkich Świętych. Bardzo popularne są organizowane dla dzieci bale świętych. Wtedy młodzież z takiej grupy wolontariatu w parafii może włączyć się czynnie jako zadanie, może włączyć się czynnie w przygotowanie takiego balu, w całą logistykę, w przygotowanie zabaw dla dzieci. W październiku, kiedy przeżywamy miesiąc misyjny, tydzień misyjny, taka grupa wolontariatu też ma swoje święto, święto wolontariusza misyjnego. Mogą w tym dniu zaprezentować się w parafii, przygotować różaniec misyjny, mogą przygotować jakąś projekcję filmu misyjnego. To są takie prace, jakie może wykonać wolontariusz. Oczywiście też nie brakuje takich prac manualnych. Wolontariusze przygotowują kartki dla misjonarzy, robią dziesiątki różańca, które rozdają swoim przyjaciołom, aby zaprosić ich na spotkanie wolontariatu. Przygotowują prezentację misyjną. W każdym miesiącu muszą przygotować sprawozdanie w formie wideo, w formie papierowej. To jest już w zależności od danego miesiąca, jakie zadanie mają wyznaczone wolontariusze.
Poza aktywnością zewnętrzną, jak wygląda ta duchowa formacja wolontariusza?
Rzeczywiście wolontariusz misyjny różni się tym od innego wolontariusza, że on chce się formować w duchu katolickim i nie możemy o tym zapomnieć. Wolontariat misyjny jest wolontariatem katolickim. Nie możemy o tym zapomnieć, że to są ludzie, którzy swoją pracą, talentem krzewią też Ewangelię, rozkrzewiają Kościół. Dlatego to muszą być osoby uformowane. W naszym wolontariacie w każdym miesiącu jest spotkanie formacyjne oparte albo o tekst Pisma Świętego, albo o tekst jakiegoś artykułu, albo jakiegoś zagadnienia pochodzącego z katechizmu Kościoła katolickiego, które pod przewodnictwem opiekuna ci wolontariusze muszą przepracować. Na koniec pracy formacyjnej rocznej jest taka weryfikacja, jest też egzamin wolontariusza. Jeśli pozytywnie wolontariusz nie zda tego, nie zaliczy tego egzaminu, no nie może pójść dalej w drugi rok wolontariatu. Nam potrzeba ludzi uformowanych, ludzi świadomych, czyli takich, którzy wiedzą, komu pomagają i jaka jest ich motywacja pomocy. Że motywacją do pracy wolontariusza, do ciężkiej pracy wolontariusza jest przede wszystkim miłość do drugiego człowieka. A kto nas nauczył najwyższej miłości? Jezus Chrystus. Thank you.
intencja misyjna na czerwiec. Dzieciństwo to szczególny czas. Z perspektywy lat wracamy do niego jak do krainy szczęśliwości. Wypiera się wówczas to, co było złe, chce się pamiętać tylko to, co było dobre. Dodatkowo jeszcze to, co przeżywamy w dzieciństwie, odciska swoje piętno na całym naszym życiu. Jednak nie każdy ma szczęśliwe dzieciństwo. Niektóre dzieci muszą walczyć, wykorzystuje się je również do zabijania innych. To niestety pozostaje na całe życie, niszcząc psychikę. Po raz pierwszy usłyszałam o problemie dzieci żołnierzy podczas wojny w Sierra Leone, gdy byłem w seminarium, wspomina ksiądz Dawid Stelmach. Jak podkreśla, wtedy można było wykupić jedno dziecko za $100. W pierwszym odruchu pomyślałem, że to super akcja, bo przecież każdemu wykupionemu dziecku mogą podarować nowe życie. Przerwać więc walkę na froncie, zakończyć pranie mózgu, jakiemu jest poddawane i uchronić je przed przedwczesną śmiercią. Tylko $100. Pieniądze jednak nie rozwiązują problemu. To tylko ludzki środek. Potrzeba dużo więcej. Przecież na miejsce jednego wykupionego dziecka żołnierza przyjdzie następne. Machina wojenna jest nienasycona. Zostaną porwane nowe dzieci i zmuszone do walki. Same pieniądze więc nie rozwiązują problemu. Z biegiem lat zacząłem odkrywać, że Boże środki są najskuteczniejsze. Potrzeba naszej ludzkiej pracy na rzecz mediacji, wyciszania konfliktów i pojednania ludzi. To wszystko są rzeczy ważne i dobre, jednak to w Bogu znajdujemy koniec wszelkiego zła, konfliktów i wojen. On nie tylko zakończy zło, ale przede wszystkim wszystko wyprowadzi ku dobru. Módlmy się więc w czerwcu za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek czerwca.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.